Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Kozłowski przed mikrofonem, a moim Państwa gościem jest człowiek od zadań specjalnych, człowiek o wielu ministerialnych twarzach, Artur Soboń, obecnie wiceminister finansów. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, rozmawiać będziemy oczywiście o Polskim Ładzie i sytuacji ekonomicznej kraju, natomiast chciałbym zacząć od pytania ministerialnego. Kiedy zostanie powołany minister finansów?
Ja tego nie wiem.
Pan tego nie wie?
Nie, ja tego nie wiem. Póki co ministrem finansów jest osobiście prezes Rady Ministrów, czyli pan premier Mateusz Morawiecki. I to się jakoś tam sprawdza, więc kiedy będzie ostatecznie decyzja o zmianie formuły, to jest już decyzja i pana premiera, i kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wątpię, że były doradca Donalda Tuska nie sprawdza się na stanowisku pełniącego obowiązki ministra finansów, ale chciałbym jednak zaznaczyć, że Mateusz Morawiecki jest premierem w czasach największej inflacji w Polsce od 20 lat, wojny tuż za drzwiami, a oprócz tego jest ministrem cyfryzacji. Może jednak wypadałoby więc odciążyć pana Mateusza Morawieckiego?
Myślę, że nic dzisiaj nie odciąży już pana premiera i Bogu dzięki, że to właśnie on dzisiaj stoi na czele rządu, właśnie ze względu na tą trudną sytuację geopolityczną, która oczywiście wpływa na pogorszenie się sytuacji gospodarczej.
Przechodząc już do Polskiego Ładu, polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie. Polski nieład tej sytuacji nie poprawił. Pojawiają się głosy, że były minister finansów sabotował ten projekt. Skoro sam Jarosław Kaczyński powiedział o ludziach pracujących nad projektem, że, cytuję, jak się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani tym, żeby to przedsięwzięcie się udało. Koniec cytatu. Może to faktycznie jest coś na rzeczy?
Błędów było zbyt dużo, to mówiłem też ja wielokrotnie. W związku z tym mamy sytuację, w której w nowych okolicznościach, które skłaniają do obniżki podatków i bardziej stabilnego systemu, to jest ruch w tą stronę, który zaproponowaliśmy teraz w marcu.
Dobrze, zgodzę się, że było wiele błędów, natomiast moje pytanie brzmiało, czy były minister finansów sabotował ten projekt? Pan w ogóle pamięta, kim był minister finansów, jak się nazywał?
Bardzo zabawne. Ja proszę pamiętać, że jestem w Ministerstwie Finansów od 24 stycznia. I poza tym, że Tadeusza Kościńskiego znam dużo dłużej, to też z nim pracowałem chwilę, zanim został odwołany. Więc oczywiście, że pamiętam i oczywiście, że wiem, iż Tadeusz Kościński był człowiekiem, który ma swoje zasługi dla Ministerstwa Finansów i dla naszego obozu politycznego. Nie tylko zresztą w roli ministra finansów, we wcześniejszych rolach również. Natomiast projekt Polskiego Ładu w zakresie podatków dochodowych, czyli przede wszystkim w zakresie naszego PIT-u, miał na tyle dużo błędów, że trzeba było tą odpowiedzialność polityczną również ponieść.
Dobrze, przechodząc do konkretów, Nowy Ład, a konkretnie Nowy Ład, jak pozwolę sobie to nazwać, czyli wprowadzane poprawki, kiedy zostaną one podpisane?
Podpisane przez?
Prezydenta.
No myślę, że w czerwcu.
W takim razie, panie ministrze, proszę mi wytłumaczyć, przechodząc do naprawdę szczegółów, czy będzie obowiązywać ulgę dla klasy średniej?
Nie.
A jak powiem, że będzie?
No oczywiście może pan powiedzieć, co pan chce, nie? Natomiast ja mówię, jak będzie.
No bo tutaj mamy w takim razie chyba pewną nieścisłość, bo rzeczywiście w nowym ładzie, który pan przewiduje, ulgi dla klasy średniej nie będzie. Natomiast jeżeli ktoś wybierze rozliczanie na podstawie poprzedniego nowego ładu, to obowiązuje go już ulga dla klasy średniej tylko przez rok 2022.
Przy całej sympatii, panie redaktorze. To nasza pierwsza rozmowa, ale lepszym źródłem informacji o projekcie jest sam projekt, a nie podcast na jego temat, bo jak rozumiem po nomenklaturze, słuchaliśmy obaj tego samego podcastu, który pewne rzeczy zeskytuje.
Akurat panie ministrze, z całym szacunkiem kieruje się tutaj, żeby nie było biznes insiderem i przedstawieniem Mateusza Morawieckiego, który powiedział...
Jest, jak rozumiem, określeniem w podcastu, ale mniejsza od. W każdym razie, nie ma ulgi dla klasy średniej, w zamian za to w zaliczkach od 1 lipca mamy nową stawkę 12% na skali. Dla przedsiębiorców częściowe odliczanie do limitu składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. i w zamian za likwidację naliczanej miesięcznie ulgi dla klasy średniej od lipca, a naliczanej rocznie w zeznaniu rocznym, czyli w zeznaniu rocznym za rok 22 między 1 stycznia a 31 grudnia precyzyjnie tej ulgi nie ma. Natomiast są podatnicy, dla których zbieg różnego rodzaju ulg w połączeniu z tak zwaną ulgą dla klasy średniej, czyli tym wzorem korygującym był podatek, który w tej chwili obowiązuje, mogłoby to być bardziej korzystne rozwiązanie, a że robimy zmiany podatkowe w trakcie roku podatkowego, musimy działać zgodnie z zasadą, że nic co jest na niekorzyść podatnika. Stąd też przy rozliczeniu rocznym w ramach wysyłania naszego PIT-u, jedna na tysiąc, bo taka jest skala tych osób, zostanie wychwycona przez system i ten system policzy jej tą nadpłatę, którą ma, skoro byłoby to dla niej bardziej korzystne, myśmy coś jej popsuli, o hipotetyczną ulgę dla klasy średniej, która będzie tylko na cele przeliczeniowe, ona nie będzie obowiązywać w systemie podatkowym, po to, aby skorygować mu o tę różnicę podatek na jego korzyść. Więc to jest rozwiązanie korzystne dla podatników, ale jednocześnie likwidujące ulgę dla klasy średniej.
Czyli szanowny panie ministrze, z całą sympatią dla naszej pierwszej rozmowy, ulgi dla klasy średniej nie będzie, chyba że ktoś poniesie stratę, no to wtedy tą ulgę dla klasy średniej się zastosuje.
Jeśli ktoś miałby gorsze parametry, a tak jak powiedziałem, to może dosyć 30-40 tysięcy podatników bez tak zwanej ulgi dla klasy średniej, pomimo obniżki podatków, to zostanie zastosowany mechanizm, który w oparciu o hipotetyczną ulgę dla klasy średniej wyrówna mu tą różnicę.
Czy będą wprowadzane kolejne poprawki do Polskiego Ładu? Bo to, co teraz znamy, to dotyczy osób fizycznych, z tego, co się orientuję. Nie do końca wiem, co z firmami i ile to będzie kosztować.
Nie, to jest tak, że to, co dotyczy teraz w tych zmianach podatników, to dotyczy i osób oczywiście fizycznych, w sensie pracowników i przedsiębiorców. Tam jest nieco ponad 2 600 000 przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o PIT. I to jest działalność i na skali, i na ryczałcie, i na liniówce, i na karcie. Więc ich wszystkich dotyczą te zmiany, które w tej chwili zaproponowaliśmy. Natomiast rzeczywiście przed nami zmiany dotyczące CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, czyli już wprost od spółek. I tutaj też pewne zmiany zaproponujemy niebawem.
Panie ministrze, jeszcze było pytanie, ile to będzie kosztować? Przepraszam, panie ministrze, chciałbym dokończyć. Mhm. Ponieważ chociażby ulotki reklamujące Polski Ład kosztowały 15 milionów złotych i są do wyrzucenia. I te ulotki nie są do wyrzucenia dlatego, że my wzięliśmy ulotkę i wyrzucamy ją po jednym dniu. Są do wyrzucenia dlatego, że ten Polski Ład już nie obowiązuje.
No, póki co jeszcze obowiązuje, tak już po prawdzie, jeśli byśmy chcieli być precyzyjni i trochę jednak złośliwi, bo normalnie na tym polega ta forma komunikacji w postaci ulotek, że ona ma krótką żywotność, to znaczy nam ktoś daje ulotkę o pizzy, my się zapoznajemy i ją wyrzucamy.
Panie ministrze, z całym szacunkiem i naszej wspólnej sympatii, jak uzgodniliśmy, co innego pizza za 25 zł, a co innego Polski Ład, na którym rozliczał się cały kraj.
Panie redaktorze, oczywiście, że czym innym jest produkt, natomiast mówię o narzędziach komunikacji. I gdybyśmy powiedzieli, że to kosztowało 10 czy 15 milionów, to oczywiście byśmy wprowadzali tych, którzy nas słuchają w błąd, bo cała kampania informacyjna polegająca na webinariach, szkoleniach, seminariach, infoliniach, pracownikach skarbówki, innych ekspertach pracujących, wyjaśniających zmiany. No krótko mówiąc, to wszystko to była komunikacja, a nie ulotki, no ale już mniejsza o to. W każdym razie to będzie kosztować budżet państwa 15 miliardów złotych lub też, jak kto woli, 15 miliardów złotych więcej zostanie w naszych kieszeni.
Panie ministrze, Rada Polityki Pieniężnej uchwaliła piątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Jest to de facto decyzja dobra, tylko że spóźniona jakieś minimum 3 lata, przez co mamy nagle szok kredytowy. Czy rząd albo Ministerstwo Finansów planuje jakieś działania łagodzące obecne działania Rady Polityki Pieniężnej? Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że rata kredytu hipotecznego na 300 000 złotych za chwilę będzie o blisko 70% wyższa niż w październiku 2021 roku. Jeżeli początkowo wynosiła 1283 zł, to po kwietniowej aktualizacji wyniesie około 2130 zł.
Znaczy, o tych 3 lata, to szczerze powiedziawszy, aż tak radykalnej opinii ze strony ekspertów nie słyszałem. Jest rzeczywiście grupa ekspertów, która uważa, że te podwyżki mogą rozpocząć się wcześniej, natomiast no to oczywiście jest decyzja zawsze niezależna, bo bank centralny jest całkowicie niezależny, Rada Polityki Pieniężnej jest całkowicie niezależna od rządu. To też ich jest odpowiedzialność, ich decyzja. No i zapowiadana restrykcyjna polityka, która jest zresztą realizowana od wielu miesięcy, zapowiadana też przez Radę i przez prezesa Banku Centralnego, no jest konsekwentnie realizowana, więc można powiedzieć, że tutaj słowa zamieniają się w czyny.
Dobrze, panie ministrze, tu się zgadza. Natomiast czy będą jakieś działania łagodzące?
Tak, mówię, jeśli chodzi o politykę fiskalną, czyli tą część, która jest częścią rządową, to nie tylko będą, ale są. No przecież mamy tarcze antyinflacyjne, które powodują, że obniżyliśmy ceny przede wszystkim paliwa, prądu, gazu. No to wszystko, co jest dzisiaj głównym powodem inflacji, bo dzisiaj dwa motory zewnętrznej inflacji, no to oczywiście ceny energii i ceny żywności. Jeśli chodzi o ceny żywności, no to poza zerowym VAT-em, no mamy przede wszystkim dopłaty do nawozów, które teraz uruchamiamy, więc to powinno ustabilizować, co widzimy, że te ceny żywności się trochę stabilizują też na światowych rynkach. No i wreszcie dywersyfikacja surowców energetycznych. Po pierwsze, chcemy odejść całkowicie w krótkiej perspektywie czasowej od surowców z Rosji. No po drugie, budujemy tutaj odpowiednią infrastrukturę i potencjał w Polsce. Jeśli chodzi o przede wszystkim gaz i ropę, no bo węgiel w dużym stopniu mamy, jest tylko kwestia tego importu dla ciepłownictwa i dla odbiorców indywidualnych, który zostanie całkowicie zatrzymany. Więc no, mamy sytuację, w której uniezależnienie się, zwiększenie własnego bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego idzie w parze z no, jakby łagodzeniem w tych najbardziej istotnych czynników proinflacyjnych.
Na tym zakończymy, szanowny panie ministrze. Artur Soboń, wiceminister finansów, był moim i państwa gościem.
Dziękuję
pięknie za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.
Filip Kozłowski, żegnam się z państwem. Do usłyszenia.